Środek wakacji właściwie powinien być sezon ogórkowy, ale dzieje się tyle, że mieliśmy poważny problem, żeby wybrać te tematy, które omówimy w salonie dziennikarskim. No ale tutaj słusznie zauważył jeden z gości przed programem, kampania wyborcza. Tak to się nazywa, tak to wygląda. A w studiu witam gości, Elżbieta Królikowska-Ejwis. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Redaktor Stanisław Janecki, publicysta tygodnika Sieci. A to jest salon dziennikarski. Wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Michał Karnowski, witam. Zakończył się serial związany z oskarżeniami, zarzutami, wątpliwościami dotyczącymi lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. No i zakończył się stwierdzeniem, że to już były marszałek. Tak tę decyzję ogłoszono. Posłuchajmy, zobaczmy.
Przyjąłem bowiem model pracy marszałka, który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i za granicą. Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji.
Decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: słuchać Polaków, służyć Polsce. My uważamy, że skoro wymagamy i budujemy bardzo wysokie standardy życia publicznego, to muszą być z tego wyciągane wnioski, ale przede wszystkim trzeba słuchać opinii publicznej.
Prawa nie złamano, podkreślał kilkakrotnie w czasie tej konferencji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Co prowadzi nas do chyba zasadniczego pytania? Czy zwyciężyły rzeczywiście standardy, takie poczucie, że trzeba słuchać Polaków, czy też zwyciężyła medialna nagonka, która została uruchomiona w stosunku do polityka, który nie złamał prawa?
Zwykle zaczyna się od nagonki.
No ale co tutaj tak naprawdę wygrało? Może ksiądz Henryk Zieliński, no bo ja rozumiem, że dochodzimy do etycznego, moralnego pytania i proszę o księdza redaktora spojrzenie.
Rzeczywiście żyjemy w tej chwili w demokracji sondażowej i nie oszukujmy się, Prawo i Sprawiedliwość jest szczególnie wrażliwe na wyniki sondaży, które nie zawsze są publikowane. Natomiast zanim pojawią się wyniki sondaży, to media urabiają opinię publiczną i potem z tego wychodzą wyniki sondaży. Ja zauważam taką sytuację tutaj, że rzeczywiście nie było złamania prawa, natomiast problemem pana marszałka Kuchcińskiego nie było chyba to, że zabrał żonę czy znajomego posła na pokład. Tego typu rzeczy w Polsce były dosyć powszechne. Tym, co zraziło część opinii publicznej do pana marszałka, była pewna niejasność, mataczenie, latał, nie latał, poprawianie tych rozkładów lotów. Chodziło o to, raczej to było tym, co było dla niego kulą u nogi. Natomiast ja patrzę rzeczywiście na to, co się dzieje, jako na pewien spektakl, bolesny spektakl polityczny, przedwyborczy w tej chwili. I przepraszam, ale porównam to do sytuacji, którą pewnie wszyscy państwo pamiętacie, jak pod Zambrowem na trasie Warszawa-Białystok zimą tego roku dwóch kierowców pobiło się na trasie szybkiego ruchu. Wpadł na nich tir białoruski i pogodził ich. Wszyscy znaleźli się na tamtym świecie, z wyjątkiem kierowcy tira oczywiście. My w tej chwili też troszeczkę bijemy się na to taka międzypartyjna rywalizacja trochę na Titaniku. Raczej trzeba by chyba pomyśleć o poważniejszych sprawach, poważniejszych wyzwaniach, które w tej chwili stoją przed Polską, niż ustalać na drodze szybkiego ruchu przy pomocy pięści, kto komu zajechał drogę.
To piękny apel, ale trudny chyba do zrealizowania w środku kampanii.
Ale konieczny, dlatego że zbliżają się naprawdę bardzo ważne i powiem, że newralgiczne wydarzenia dla Polski w ciągu najbliższego miesiąca.
Ale o czym ksiądz myśli?
Myślę o wizycie prezydenta Trumpa i o obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej i albo wykorzystamy tę rocznicę dla naszego pożytku, albo też, nie oszukujmy się, w tej chwili chyba wszyscy państwo tutaj obecni wiecie, że wzrasta presja w Stanach Zjednoczonych na egzekucję należności z tytułu 447. Ta presja rośnie z miesiąca na miesiąc. Wizyta prezydenta Trumpa i przywódców innych państw w Polsce jest okazją wyjątkową do tego, żebyśmy jako naród, jako całość stanęli razem i powiedzieli światu, prawdę o naszej historii. Inaczej będzie nas to bardzo, bardzo dużo kosztować.
Ale wracając do marszałka Kuchcińskiego. Pani Elżbieta Królikowska.
Demokracja dobrze działa, funkcjonuje jak dobrze na oliwiony mechanizm, kiedy działają trzy akceleratory. To znaczy są regulacje, są instytucje, które wprowadzają te regulacje w życie i są ludzie właśnie, którzy pracują w tych instytucjach, wcielając, realizując właśnie te prawidła. Tu zawiniły właściwie dwa są błędy, to znaczy z jednej strony sprawa tych regulacji, a z drugiej strony tak zwany błąd ludzki. Sprawa regulacji. My jesteśmy bardzo młodą demokracją, w związku z czym oczywiście nasza konstytucja nie była specjalnie potrzebna za rządów Platformy Obywatelskiej, bo nikt do niej nie sięgał, prawda? Państwo się zwijało. Natomiast w tej chwili, kiedy państwo się rozwija i opozycja stała się totalną, my jak gdyby dopełniamy prawem precedensów, jak w Wielkiej Brytanii, 20% to są precedensy, dopełniamy jak gdyby naszą konstytucję i nasze prawodawstwo. Na przykład niepełnosprawni w Sejmie, prawda, trzeba było coś tam. Potem sprawa sądów i prawodawstwa. Potem właśnie teraz sprawa tych regulacji head flight. Więc trzeba to oczywiście. My to dopełniamy jako młoda demokracja.
Czyli dzieje się w boju, tak? W boju się wykuwa
oczywiście
jakiś kształt standardu naszego.
Druga sprawa to jest oczywiście tak zwany czynnik ludzki. Nie będę mówiła tutaj o bizantyjskich, prawda, tutaj aspiracjach marszałka Kuchcińskiego, bo tak nie było. Nie będę też mówiła o nadużywaniu władzy, bo nie, jeżeli nie ma regulacji, to nie ma nadużywania władzy. I teraz, jak postąpił, to jest ważne, jak postąpił Jarosław Kaczyński. Mógł postąpić w 2009 roku, kiedy ogromna afera wybuchła w Wielkiej Brytanii, związana właśnie z podobnymi
Tam były wydatki na mieszkania, domy,
wydatki
z funduszy służbowych.
Poselskich. Tak. David Cameron powiedział właśnie do delikwentów 39 posłów z trzech partii właśnie. To była ogromna afera w porównaniu. To jest mini afera. To jest w ogóle burza w szklance wody, moim zdaniem. Powiedział tak, albo rezygnujecie jutro, albo będziecie do wyborów, które miały miejsce za pół roku i nie stajecie do wyborów. Mm-hmm. Jarosław Kaczyński mógł oczywiście tak powiedzieć. Marku, prawda, do swojego kolegi, dotrwasz do wyborów, jakoś cię wybronimy, prawda, a potem poddamy cię jak gdyby lustracji naszego elektoratu. Jak cię wybiorą na następną kadencję, dobrze, jak nie, no to trudno. Ale parcie społeczne i parcie medialne było tak ogromne, że nie mógł sobie na ten wariant minimum pozwolić.
To celne uwagi, tylko to
tak
pani mówi o medialnej presji, ale... Ale czy nie doszliśmy do momentu, w którym ksiądz Henryk Zieliński mówił o tych sondażach, prawda, które są z kolei jakby wynikiem pewnej medialnej aktywności. Czy nie doszliśmy do momentu, w którym mamy podwójne standardy tak naprawdę? No bo dobrze by było, gdyby ten przypadek narzucił standardy całej klasie politycznej. Ale ja się obawiam, że to jest po prostu ostrzał PiS-owców.
No tak, ja chcę wrócić do słynnej myśli redaktora Karnowskiego wyrażonej w TV Info, który mówi o moralnym aspekcie tej całej sprawy. Ja się z tą opinią zgadzam, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że wtedy, kiedy jeszcze Jarosław Kaczyński w 2000 którymś tam roku krytykował premiera Tuska, ale jednak jakoś usprawiedliwiał, to od tego czasu minęła epoka i mamy do czynienia z kampanią wyborczą i oceną sięgającą już do wszystkich zakątków życia publicznego, w tym także osób sprawujących najwyższe funkcje. I tu pan marszałek Kuchciński nie zwrócił uwagi na to, że upłynął czas i że latanie tak drogim samolotem, bo ciągle słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy na tak drogie samoloty i nie będzie się tego nadużywać, a VIP-owie powinni latać starymi tutkami, trochę o tym nie pomyślał. I formalnie wszystko jest w porządku, a smak nakazał z tego zrezygnować.
Czyli
ja się cieszę.
Te zdjęcia z tego Gulfstreamu luksusowego w mediach społecznościowych, połączone z informacją, że to było tak często i tak dużo, plus to, o czym mówił ksiądz Henryk Zieliński, że komunikacja tych wydarzeń była no, co najmniej koślawa, to dało w efekcie
wybuch. Dało społeczną negatywną ocenę. Ja chcę zwrócić uwagę, żeby tylko nie oceniać społeczeństwa źle, bo nikt przytomny nie zarzuci, powiedzmy, premierowi Morawieckiemu, który lata wszędzie, chyba wielokrotnie częściej niż pan marszałek, że on nadużywa samolotu, skoro lata tu, nie, tam
już
występuje.
Pytania o premierów.
Ale to jest szczucie. Natomiast mówimy o odczuciu społecznym. Ludzie by wybaczyli wszystko, gdyby była relacja między rzeczywistą pracą na rzecz państwa, a kosztami, które ta praca wywołuje.
W roli adwokata marszałka wystąpię nadal, bo mało ma możliwości chyba obrony. Była konferencja samorządowców z Bieszczad, z różnych partii, kilkanaście osób i oni mówią... On tutaj przylatywał w ważnych sprawach. I co pan na to, panie marszałku?
Ja powiem, że człowiek z Zielonej Góry powie, to bardzo ciekawe, ale w takim razie niech jedzie rejsowym samolotem do Rzeszowa i samochodem Toyota, na przykład skromniejszym, dojedzie na konferencję samorządowców.
Czyli przesadził marszałek.
Przesadził. Nie ma tej relacji między wartością, wyczuwaną wartością pracy, a kosztami, które to poniosło. I tu myślę, że prezes Kaczyński bardzo trafnie. Wcale nie jestem pewien, że on miał świadomość, że to tak się odbywa, tak odbywa po staremu, miał rację, mimo że naruszył bardzo ważną zasadę. Nie powinno się zwalniać ze stanowiska drugiej osoby w państwie z powodu latania jakimś tam samolotem.
No dobrze, ale
jeżeli
tak
jest to wartość moralna, ważna dla tej formacji, to trzeba...
Bo opowiadają mi doświadczeni parlamentarzyści, że posłowie mający dzisiaj prawo latania samolotami rejsowymi za darmo potrafią wyskoczyć sobie do miejsca zamieszkania w ciągu rano, żeby tego psa wyprowadzić przysłowiowego i wrócić. To jest nagminne.
I zakładają Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Wenezuelskie po to, żeby latać do Wenezueli, co jest starą zresztą chorobą. Ja na to wtedy odpowiem, to marszałek mógł też upilnować, bo wiedział o tym. I albo się umawiamy, że jest formacja czystych zasad i czystych rąk, nawet w granicach prawa, no to wtedy trzeba tego konsekwencje przyjmować.
Stanisław Janecki podziela tę opinię?
Zasada pierwsza jest taka. Wszystko, co robi Prawo i Sprawiedliwość, a nauczyliśmy się tego już w latach 2005-2007, jest inaczej traktowane niż w wypadku innych partii. Po prostu nie ma żadnej innej formacji na polskiej scenie politycznej, która nie byłaby tak pod ostrzałem i każda rzecz jest wyciągana, każda możliwa do rozegrania politycznego. Tak w Polsce, jak i za granicą. Trzeba się było do tego przyzwyczaić. A co wynika z tego, że trzeba się było przyzwyczaić? W każdym ugrupowaniu rządowym, w partii musi istnieć system wczesnego ostrzegania. Jaki temat może wywołać zamieszanie? Jaki temat jest wrażliwy? I nie trzeba się odwoływać do tego, że w przeszłości tak nie było. Ponieważ tym bardziej, jeśli jest kampania wyborcza, każdy temat jest wrażliwy.
Albo jeśli jak mówimy teraz, Markiewicz, zmieniamy się jako społeczeństwo.
Jeśli tylko znajdzie się jakikolwiek punkt zaczepienia. Pamiętajmy, że od co najmniej roku trwa ogromna akcja przeciwko trzem formalnie najważniejszym postaciom tego obozu, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wszyscy wiemy, jak to się odbywało. Mateuszowi Morawieckiemu, działki i tak dalej. No i potem marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu, bo to nie jest pierwsza sprawa, którą przeciwko niemu wyciągnięto. Przypomnę bardzo drażliwą w sensie moralnym, zupełnie dętą sprawę obyczajową, którą wyciągnięto. I wówczas oczywiście trzeba mieć ten mechanizm samokontroli i powiedzieć sobie, że oni mogą to wykorzystać, ale nie tylko dlatego, że oni mogą to wykorzystać. My nie możemy stwarzać pretekstu żadnego, żeby to się dało wykorzystać.
No ale ja rozumiem tylko, panowie, tylko, że to jest jakiś absurd, za chwilę się zacznie, bo może za chwilę tematem będą wina, które wypił z ambasadorami.
Dokładnie
przyniesiono obiad i zaraz się okaże, że jest rozpasanym carem, bo obiady
Ale dlaczego ta sprawa jest tak drażliwa? Bo w polskim społeczeństwie od jakiegoś czasu uwrażliwia się opinię publiczną. Wcześniej wydawali miliard w te, miliard w te. Jeśli potraktujemy serio nasze państwo, to zmarnowanie czy oddanie komuś, niech to nie będzie nawet 250 miliardów, ale 200 miliardów z podatku VAT jakimś złodziejom w Polsce i za granicą, to nie jest problem, bo to są wielkie liczby i to nie robi wrażenia.
I nie robi żadnej odpowiedzialności.
Żadnej odpowiedzialności.
Tego, kto jest imiennie za to odpowiedzialny.
Natomiast gdy chodzi o kilkaset tysięcy albo kilka milionów, to natychmiast można na tym zbudować narrację ogromnego przestępstwa. W jakimś sensie jest to racja oczywiście, bo władza powinna być uwrażliwiona na to, jak wydaje publiczne pieniądze, czy to jest 10 zł, czy to jest milion złotych. Natomiast trzeba mieć absolutną świadomość, że nie ma, nie było i nie będzie współmierności w ocenie władzy w Polsce, ponieważ akurat ta, która obecnie rządzi, jest pod specjalnym nadzorem i zawsze będzie w związku z tym, że przełamuje ileś tam monopoli. Więc siła ataków zawsze będzie większa i marszałek Kuchciński, myślę, został wybrany jako najsłabsze ogniwo tej trójce, o której mówiłem, czyli
no, albo
Jarosław
po prostu
Kaczyński.
Kolejne, tak? Bo poprzednie już
albo
zostały
kolejne
zaatakowane.
Do odstrzelenia. Przecież już są zakusy na marszałka Kuchcińskiego, chociaż to jego podróże...
Karczewskiego, tak.
Przepraszam. Chociaż to jego podróże
już
to tak nie mają większego znaczenia.
Te wszystkie jeszcze wrócą, ale teraz...
A jak powiedziałeś o tych winach, tak. Teraz nawet menu będzie prześwietlane.
No tak. I to prześwietlają ci, którzy pewnie zarabiają setki tysięcy złotych w szklanych medialnych pałacach. No cóż, można powiedzieć, taki jest świat, ale pytanie o konsekwencje polityczne tego, co się wydarzyło. Pierwsze już za nami, zmiana w Sejmie, nowy marszałek Sejmu, zmiana w MSWiA, nowy na razie pełniący obowiązki minister. Zobaczmy, posłuchajmy, jak to przebiegało, te zmiany.
W tej sytuacji wielkiej kompromitacji PiS-u powinien PiS oddać funkcję marszałka opozycji.
To niełatwo być marszałkiem Sejmu przy tak, że tak powiem, rozbuchanej opozycji.
Dawno powinien wylecieć. I to nie samolotem, tylko z funkcji marszałka.
To nie jest debata... Mam mikrofon? To nie jest debata o wyborze tylko i wyłącznie marszałka Sejmu. To jest debata o standardach.
To nie jest debata, to jest prezentacja kandydatów. Panie pośle...
Osoba w państwie musi być człowiekiem,
czy pan
która
rozumie, co ja do pana mówię?
Wy nie macie dzisiaj moralnego prawa do przedstawiania kandydatury na marszałka Sejmu.
Wtedy, kiedy Platforma zdymisjonuje wszystkich odpowiedzialnych za afery, z aferą VAT-owską na czele, wtedy, kiedy zdymisjonuje Stanisława Gawłowskiego, wtedy, kiedy zdymisjonuje Sławomira Neumanna z kolejnymi zarzutami, wtedy będziecie mogli zacząć uczyć się czegoś o moralności.
Każdego z państwa traktuję jednakowo, jako moich kolegów. Jestem jedną z was, jedną z 460 posłów na tej sali, wybraną w demokratycznych wyborach i każdy mandat państwa szanuję. Każdy musi być wysłuchany. Tylko róbmy to w sposób kulturalny i zgodnie, proszę państwa, z regulaminem.
No i pytanie, które dziś na progu startującej, rozpędzającej się kampanii wyborczej już oficjalnie musi zostać postawione, musi wybrzmieć, jakie to może mieć konsekwencje dla poparcia Polaków, obywateli, dla poszczególnych formacji politycznych, dla ostatecznego wyniku wyborów. Proszę księdza, to zapisze się w pamięci Polaków, ale co tu się zapisze w pamięci Polaków? No to, co uznano za przekroczenie jakiejś normy, czy reakcja na to ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości?
Zacytuję nieobecnego dzisiaj w tym studiu Jacka Karnowskiego, jeśli można. że PiS bardzo często i upodobał sobie ostatnio granie na kontrze i również zwycięstwo wyborcze PiS-u w roku 2015 było troszeczkę w kontrze do bizantynizmu Platformy Obywatelskiej i do pewnych przekrętów. Ale jednocześnie dlaczego, nawiązując jeszcze do tych podwójnych standardów, dlaczego w tej chwili są te podwójne standardy i one są uzasadnione poniekąd? Znowu cytując Jacka Karnowskiego, ponieważ PiS obiecał, że teraz będzie dobra zmiana i będzie inaczej. I po prostu musi być inaczej, bo to była część obietnicy wyborczej, więc to jest normalne. To, że wprowadzono kobietę w tej chwili na urząd, drugi urząd w państwie, to jest chyba bardzo ważny gest. Raczej w tej chwili traktuję to w kategoriach gestu, ponieważ po pierwsze jest w tej chwili takie parcie w ogóle w Unii Europejskiej na parytety, żeby kobiety sprawowały proporcjonalną...
Ale PiS od zawsze pilnuje, żeby w tym pierwszym szeregu było trochę, nawet sporo młodych, i kobiet. Kaczyński pilnuje tego mocno, jak spojrzymy na jego działanie.
To jest taki wyraz w tej chwili, że drugą osobą w państwie jest kobieta. Dodajmy do tego, że kobieta dosyć subtelna i kulturalna. To znaczy, być może chodzi również o to, żeby na tej ostatniej prostej łagodzić obyczaje, że obecność tego typu marszałka Sejmu, którego trudno będzie troszeczkę niekulturalnie jakoś atakować, że to łagodzi obyczaje. Natomiast jeżeli społeczeństwo odbierze to jako wierność tej zasadzie, że za naszych czasów tak nie będzie, to wtedy partia rządząca na tym nie straci.
I że nie ma świętych krów.
Nie ma świętych krów. Więc tylko wydaje mi się, że tutaj gdyby marszałek Kuchciński nie poprawiał tych, gdyby Kancelaria Sejmu czy odpowiednie instytucje nie poprawiały tych list, nie dokonywały korekty tych lotów, gdyby wszystko zostało jasno wyłożone, to myślę, że całego tego zamętu by nie było.
Trzeba też powiedzieć, że marszałek Kuchciński nie został jakby też całkowicie przegnany ze sceny politycznej. Raczej jest w pewnym nie wiem, jakimś okresie sprawdzenia, bo ma być na listach Prawa i Sprawiedliwości, ma być zweryfikowany przez wyborców, więc ja bym nie wykluczał, że on jeszcze na ważne pozycje wróci.
Tak, oczywiście, bo to jest zasada pewna właśnie.
I to będzie ale pierwszy pożytek z tej sytuacji.
Nieprawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość miało w ciągu ostatnich 30 lat rok nawet spokoju. Bez względu na to, czy Prawo i Sprawiedliwość jest partią rządzącą, czy też jest w opozycji. No przecież cały ogień podczas tych 8 lat mediów lewicowo-liberalnych szedł na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na partię rządzącą, tylko na opozycję. Co jest w ogóle szaleństwem kompletnym i odwrotnością tego, co się dzieje w świecie. A ja jeszcze dodam jedną taką pikantną rzecz, to znaczy porównam właśnie sprawy tego w Head Flight jeszcze w Wielkiej Brytanii. Otóż w Wielkiej Brytanii panowało do 2015 roku wielkie zamieszanie z tym lataniem samolotami właśnie VIP. Latali samolotami wojskowymi, British Airways, Concordem i tak dalej. I dopiero w 2015 roku właśnie stwierdzono, że będzie to Royal Air Force, Airbus jakiś tam, prawda, VIP Airbus, ale no i rzeczywiście ten samolot właśnie premiera, prawda, premiera, gabinet ministerialny, minor ministers woził i rodzinę królewską, bo tam jest oczywiście więcej troszeczkę tych ludzi do wożenia. Rzeczywiście, ale teraz właśnie, kilka dni temu, Boris Johnson powiedział, nie, musimy coś zmienić właśnie z tym systemem, dlatego że po pierwsze, nie można nigdy tego samolotu ustrzelić, dostać, prawda? Bo jest nawet
Czyli wprowadzono
Znowu nowy system wprowadza.
Bo pewna skuteczność polityki wymaga, a tu już żeśmy przegadali chyba, ale wymaga jednak pewnych narzędzi uprawiania tej
logistyki,
polityki. Czasami trzeba gdzieś szybko
właśnie
być.
Które trzeba jednak
Ale wracam do pytania o konsekwencje polityczne.
Jak powiedział Michał Karnowski, trzeba badać siłę nagonki. Ta siła nagonki, która oczywiście jest nieproporcjonalna nawet do wagi sprawy tych samolotów, pokazuje, jak ważne starcie się szykuje przy tych wyborach. Że tutaj wszystkie argumenty mogą być użyte, prawdziwe, nieprawdziwe.
Są używane.
I trzeba sobie zdawać sprawę,
orkiestracja tych mediów na dowolnie wybranym temacie, tak wygodnym dla opozycji,
bo
jest tygodnie
nie do końca było wygodnie się kłócić o ideologię LGTB po wystąpieniu arcybiskupa Jędraszewskiego, które wywołało burzę, ale w takim piku, ale dalej to się nie dało tak dyskutować, bo argumenty były oczywiste. To lepiej do samolotu się przyczepić.
Oczywiście.
Albo do zupy, albo do wina, albo do... może jakiś minister wyniósł mydło ze swojego gabinetu do domu i to jest zbrodnia, bo gdyby przeliczyć, że wynosi jedno mydło codziennie, to jest 365 mydeł rocznie.
Przez tydzień urządzono nam jazdę z tego, że pani profesor Krystyna Pawłowicz zjadła sałatkę na sali sejmowej, gdzie wszyscy, wie, czasami podjadają i będą podjadali, jak się siedzi w nocy. No. I to jest jakiś też symbol. Ale wracam do pytania o polityczne konsekwencje i już zamykamy ten wątek. Redaktor Stanisław
Janecki. Polityczne konsekwencje nie będą dotkliwe dla obozu rządzącego z jednego prostego powodu. Mamy do czynienia z ogromnym oceanem hipokryzji. Hipokryzji, którą widzieliśmy w postaci osoby uzasadniającej opiniującej, przedstawiającej kandydaturę pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to wystąpienie przerodziło się w atak na Marka Kuchcińskiego, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego to jest ważne? Grzegorz Schetyna nagrodził w ten sposób Sławomira Nitrasa, czyli takiego, no przepraszam za wyrażenie, jednak pałkarza, bo tak się wielokrotnie zachowuje. Człowieka, który nie tylko ma 6 kar finansowych za różne nadużycia, który jechał tyłem na niemieckiej ambasadzie, na niemieckiej autostradzie, który rozbił samochód nie swój należący do urzędu marszałkowskiego, który nadużywał, ale nie tylko. Sławomir Nitras to jest postać, która w 2003 roku zrobiła rzecz eliminującą z polityki i powiedział to Bartosz Arłukowicz, wówczas polityk SLD, obecnie europoseł Platformy Obywatelskiej. Otóż on celowo w kampanii samorządowej w tym 2006 roku oskarżył panią profesor Teresę Rubińską, która już ustąpiła ze stanowiska ministra finansów za rządu Kazimierza Marcinkiewicza, była krótko tym ministrem finansów, że ona umorzyła podatki 300 tysięcy złotych politykowi samoobrony, żeby przypodobać się i osiągnąć jakiś efekt polityczny. Było to celowe kłamstwo, o czym Sławomir Nitras wiedział, co przyznał i co spowodowało, że pani Teresa Lubińska przegrała w Szczecinie wybory na rzecz Piotra Krzystka, który wówczas zaczął być prezydentem Szczecina. Sławomir Nitras po fakcie powiedział, tak, byłem świadomy tego, że kłamie, że używam tak wrednej metody, natomiast okazało się to skuteczne. On potem przegrał proces z panią Teresą Lubińską, musiał przepraszać. I jeśli taka osoba jest wyciągana z Platformy Obywatelskiej jako główny moralizator, jako człowiek, który chłoszcze tę władzę, która nie ma umiaru i wyznacza standardy, to jest katastrofa po prostu. I opinia publiczna nie jest głupia i to wszystko widzi. I widzi, jakich ludzi się używa do takich celów.
Opinia publiczna, mówi redaktor Stanisław Janecki, nie jest głupia i widzi, ale czy widzi jakiś niesmak w tym, co teraz zobaczymy, czego teraz posłuchamy?
Bez pieniędzy, bez niczego, bez struktur nie bylibyśmy w stanie zrobić nic. Wspólnie doprowadzimy do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem.
Idziemy własną drogą. Idziemy wspólnie po to, żeby osiągać najlepsze cele.
No, można by się pośmiać, można by pożartować, prawda, o egzotycznym sojuszu. Moglibyśmy przypomnieć wcześniejsze wypowiedzi Pawła Kukiza, który mówił, że osobiście doświadczył tego, że PSL jest zorganizowaną grupą przestępczą. On nie mówił, że media tak mówiły, teraz się tak tłumaczy, ale mówił, że sam w swojej miejscowości to widział. Te złe metody, potem teraz za to przeprosił. Moglibyśmy jakby wiele, wiele tutaj komentarzy wyciągać, takich też politologicznych. Natomiast ja się zastanawiam, czy to nie jest pytanie o to, czy politycy mają prawo udzielać takiej lekcji cynizmu. Ja bym to tak ujął, bo są jakieś granice aliansów, no są jakieś granice Volt. Jeśli się wchodzi na scenę polityczną, mówiąc, że chce się być radykalniejszym wrogiem III RP, a potem się dołącza, no to panie mecenasie, no jakby, no, tu są, no błagam, niech pan to jakoś objaśni, jak to możliwe. No. Ja widziałem ludzi, ja widziałem młodych ludzi, którzy uwierzyli Pawłowi Kukizowi i mieli łzy w oczach to oglądając.
To jest możliwe, ale naganne, tak to powiedzmy, bo to się zdarza, to znaczy, że jest możliwe.
Ale aż tak? Ale
tak, tylko że ten problem jest taki, że Paweł Kukiz zrobił to w stosunku do swoich kolegów. Nie tylko w stosunku na oczach społeczeństwa, ale kolegów, którzy widzieli i z tym się nie zgadzają. To samo zdarzyło się u Zandberga, jak czytałem. Że też uznano, że sojusz tych utopijnych socjalistów ze SLD,
którzy powstali, żeby się przeciwstawić,
jest naruszeniem jakichś zasad przyzwoitości, która łączyła tych ludzi, gdy startowali w wyborach. I wracając do pana pierwotnego pytania. Jeżeli wielu ludzi uwierzyło w PiS, prawda, to między innymi w to, że wreszcie zacznie się praca nad przyzwoitością w życiu publicznym. Ona nie jest prosta, jej się nie dokona w 4 lata.
Jest wiele ofiar, wielu
ludzi, którzy się przyczepiają do formacji, których trzeba odtrącić. Ale pytanie jest takie, czy ta wiara została zawiedziona, czy nie?
No i?
W Kukizie została zawiedziona w sposób oczywisty. U Zandberga też się zgodzę, bo utopistów zawsze śledzę i bardzo mi się podobają.
A partia Roberta Biedronia.
To przecież jest dokładnie to samo. To znaczy,
na kolanach u pana Czarzastego się
to kończy. Co bycie w Sejmie to jest sama w sobie wartość. Ja byłem 2 razy w Sejmie i powiem, że to jest wielka wartość móc służyć, ale także móc się golić bez zmrużenia oka w trakcie golenia. Że się zapuszcza brodę, co tłumaczy zwyczaje niekiedy się pojawiające.
Panie Grzbieto, a panią zdziwiło to, że Paweł Kukiz dołączył do Polskiego Stronnictwa Ludowego, z jego list wystartuje, nazywa się to Koalicją Polską, ale tak na końcu okazało się, że jest w stanie pójść z każdym, bo przyznał, że mógłby też pójść z Lewicą, z SLD, z nimi rozmawiał, żeby być samemu na listach, bo nawet chyba nie o ten klub chodzi, bo już klubu nie wprowadzi.
Tak. Panie redaktorze, ja właściwie od 3 czy 2 lat wiedziałam, że to się tak skończy. Dlatego, że tak się kończy amatorszczyzna w polityce. Przecież kiedy Paweł Kukiz zakładał właśnie tę swoją partię i mówił, odżegnywał się, chce właśnie zniszczyć tę duopartię, prawda? Ten duolit, prawda? Te dwie partie, system dwupartyjny. Właśnie my będziemy rodzajem stowarzyszenia, przecież to nie jest jeszcze partia, będziemy rodzajem stowarzyszenia, nie chcemy pieniędzy i tak dalej. Przecież pierwszy lepszy obywatel z ulicy wie, że bez struktur i bez pieniędzy oraz bez programu partia nie może funkcjonować. Nie ma takiej opcji.
Znaczy w ogóle nie możesz być skuteczny w polityce. Jesteś pożeraczem energii.
I on, jak był amatorem, sygnał jest ten, że dopiero po 4 latach, a myśmy to już 3 lata temu wiedzieli, że to się tak skończy, że albo się skończy zanikiem kompletnym, albo uwieszeniem pańskiej klamki właśnie, czyli różnego rodzaju kompromisami, zgniłymi kompromisami.
Ale można
tak
robić kompromisy z jednymi albo z drugimi.
Tak, oczywiście, bo kompromis nie jest niczym złym. Ale tak? To jest też element tej amatorszczyzny Pawła Kukiza. To samo z Jowami. Przecież ja te Jowy, jak funkcjonuje system większościowy.
Jednomandatowych okręgów wyborczych.
Tak, oczywiście. Ja obserwowałam od wiele lat w Wielkiej Brytanii, jak to się kończy.
Ale on jest w ogóle też fatalny system. W Polsce się to niczym nie różni.
Panie redaktorze, to jest fatalny system dla małych partii. Dlatego, że na przykład w ostatnim 2015 roku UKIP otrzymał 3 800 000 głosów, co przy tym rodzaju liczenia, typu właśnie w systemie JOW-y, przełożyło się na jeden mandat.
I dobra puenta dla postulatu Pawła Kukiza, a ksiądz Henryk Zieliński w tej sprawie tego sojuszu nowonarodzonego, jakie ma zdanie, jeśli mogę prosić?
Mnie żal, bardzo po prostu żal ruchu Pawła Kukiza. Dlatego, że uważałem, że cały czas taki ruch trochę antysystemowy, a stający między radykalną opozycją i rządzącymi, mocno skonfliktowanymi z sobą, jest potrzebny dla ludzi, którzy potrzebują, chcą brać udział w polityce, a nie chcą identyfikować się ze ścierającymi się z sobą obozami. Natomiast pan Kukiz w tej chwili, idąc pod hasłami pewnej antysystemowości, walki z oligarchiami partyjnymi, wszedł w partię polityczną. Może jego błędem było to, że nie założył sam partii politycznej. Natomiast wszedł w partię polityczną, która jest systemowo przeniesiona z poprzedniej epoki. Proszę Państwa,
i dopiero
nie oszukujmy
co dźwigała
się,
ludzi z poprzedniej epoki do Parlamentu tak Europejskiego, o czym nie wolno zapominać.
Że tak naprawdę to więcej zakrętów dziejowych jest między PZPR a dzisiejszym SLD, niżeli między ówczesnym ZSL-em a dzisiejszym PSL-em.
A dlaczego to zrobił?
Dlaczego człowiek, być może to jest narkotyk władzy, być może, że to jest ten moment. Rzeczywiście pewnie Paweł Kukiz znacznie więcej mógłby zrobić dla Polski. Myślę, że także i dla polskiej polityki. Gdyby w pewnym momencie, jak się okazuje, że nie tworząc partii nie da rady funkcjonować, gdyby pozostał na scenie i oddziaływał na serca i umysł. Myślę, że to byłoby bardziej honorowe.
Kolejówek to jest dobre hasło w takich sytuacjach.
Nawet mając partię, nie ma gwarancji sukcesu.
Dwupartyjny.
O czym świadczy wiosna Roberta Biedronia, która właściwie jest partią, której już nie ma. i przewiduje, że jej szybko absolutnie poszło, nie będzie. Bardzo szybko poszło. Czyli jeśli się podchodzi do polityki w taki sposób, jak to bardzo złośliwie Michał Syska, doradca Wiosny z Lubelszczyzny, powiedział, że jeśli politykę uprawia się na randkach lidera z jego partnerem, to nic z tego nie będzie, bo to tak niestety wyglądało. Także SLD, partia o dużym stażu, jest właściwie w okresie schyłkowym i Włodzimierz Czarzasty jako stary spryciarz po prostu wykorzystał i Adriana Zandberga i jego razem i Roberta Biedronia, bo przecież to on dostanie pieniądze. Nie łudźmy się. Wychodzą w internecie umowy, że część pieniędzy będzie przekazywana na jakieś wskazane stowarzyszenie. To jest wszystko nielegalne. Nie wolno się dzielić pieniędzmi z subwencji, z dotacji, jeśli to jest komitet partyjny. To jest nielegalne po prostu, więc to jest swego rodzaju oszustwo. Ale wracając do Pawła Kukiza. Obecny stan klubu Pawła Kukiza wygląda tak. 42 posłów było na starcie, zostało 16 i 4 koła. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że jeśli nie podejmuje się żadnych rozwiązań takich formalnych, które dają przetrwanie, to partia znika po prostu. I Paweł Kukiz był w sytuacji absolutnie podbramkowej, znika albo w formie przetrwalnikowej, ale to jest zdrada.
Ale to, nie politologiczne analizy chyba są istotą, ale no, pytanie, czy jak widzimy polityka, to jakby możemy się po nim spodziewać absolutnie wszystkiego. Znaczy, czy on nie ma lustra?
Byle nie było
śmiesznie. Ja znam młodych ludzi, którzy się zakochali w Pawle.
Właśnie
to jest taka lekcja cynizmu, że to się
profesorowie głosowali na Kukiza. No przecież nie jest tajemnicą, że na Pawła Kukiza głosował profesor Paweł Śpiewak. To jest absolutna zdrada i nie tylko ideałów, ale no, zobowiązań różnych, danych ludziom. Ale dlaczego? Jedno zdanie uogólnienia. Jak popatrzymy na pokolenie Woodstock, tego amerykańskiego, na pokolenie tej rewolucji 68 roku, wszyscy rewolucjoniści z czasem obrastają w tłuszcz, stają się elementami systemu. Ta przypadłość dopadła także Pawła Kukiza.
Skoro o wierności ideom mówimy, to warto dostrzec, jaką cenę płaci arcybiskup Marek Jędraszewski za te słowa, które wypowiedział, oceniając no, nowe neomarksistowskie ruchy, które wyrastają duchowo, ideologicznie z komunizmu. Mówił o tęczowej zarazie, mówił, że także przeciwko komunizmowi walczyli powstańcy warszawscy i przeciwko jakby i te kolejne ideologie, które z komunizmu się wywodzą, no, są tutaj dużym zagrożeniem. Może kilka cytatów posłuchajmy, zobaczmy, jak duży jest atak na arcybiskupa Jędraszewskiego.
Biskup Jędraszewski przekroczył tę granicę. To jest diabeł wcielony. Dzisiaj jedyne słowo, jakie oczekuję, to przeprosiny.
Arcybiskup Jędraszewski to nie tylko cymbał, to samo zło. Biskup Jędraszewski jest prymitywnym funkcjonariuszem Kościoła i mam nadzieję, że papież Franciszek to zauważy. Poza tym uważam, że linia polskiego Kościoła odbiega od tego modelu ewangelizacji, który chciałby czynić papież Franciszek.
W 1994 wielu katolickich księży przyłożyło rękę do ludobójstwa w Rwandzie. W 2019 katolicki biskup w Polsce mówi językiem nazistów. Mówi o ludziach zaraza. W Rwandzie na początku też padały słowa, a potem w 100 dni zamordowano milion ludzi. Zabijał sąsiad sąsiada.
No straszne słowa, ale tu księdza Henryka Zielińskiego chciałem poprosić o odpowiedź na pytanie, czy nie złamią arcybiskupa Jędraszewskiego. Jest wiele też sygnałów wsparcia dla niego, modlitwy za niego, no takiego mówienia, że tak, to jest prawda, którą i my widzimy, tak, to zagrożenie. Ale czy nie złamią arcybiskupa, bo atak idzie potężny.
Z tego, co znam księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a trochę znam, wynika, że raczej nie złamią. Wynika to zarówno z jego cech charakterologicznych, z jego przekonania i pewności prawdy, którą głosi, jak i w tej chwili bardzo ważnym elementem był przedwczorajsze oświadczenie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, mówiące o tym, że atak na arcybiskupa Jędraszewskiego świadczy tylko o tym, że mamy do czynienia z pewnym rodzajem totalitaryzmu w tej chwili, który wyklucza z debaty publicznej, z przestrzeni wolności ludzi inaczej myślących. A więc mam nadzieję, że nastąpi pewna konsolidacja, nastąpiła już zarówno władz Episkopatu Polski, pokazująca, że to nie jest odosobniony głos arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po prostu takie jest nauczanie Kościoła. Przypisywanie... Szacunek dla człowieka, tak, ale jednocześnie całkowity opór wobec ideologii, która jest ideologią, po pierwsze, jest ideologią utopijną. Takie rzeczy, które głosi ideologia LGTB, nie zdarzają się w naturze, dlatego jest ideologią utopijną. Ucieka się często do przemocy, mamy dowody na to, nie tylko do przemocy kulturowej i prawnej, ale również do przemocy fizycznej. Zachęcam do obejrzenia chociażby filmu w internecie, jak środowiska LGBT szturmują w 2013 roku katedrę w Buenos Aires, ale także jest to ideologia totalitarna, to znaczy próbująca ogarnąć, podporządkować sobie wszystkie dziedziny życia społecznego, kulturowego, a nawet życia religijnego. Próbują nawet wywierać wpływ na religię i na treść wiary. Przypomnijmy chociażby przykład pastora Akegrina, który w Szwecji był sądzony za cytowanie listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, że mężczyźni współżyjący ze sobą Królestwa Bożego nie odziedziczą.
U nas firmy meblarskie zwalniają z kolei tych, którzy cytują Biblię. Po jednym zdaniu mecenas Marek Markiewicz.
Z tego, co znam arcybiskupa Jędraszewskiego, a znam, mogę wiedzieć, że się nie ugnie, a tym bardziej jak nasz brat gej oświadcza, że jest diabłem wcielonym, bo nie ma do tego żadnych kwalifikacji i to, co jest ważne w głowie się arcybiskupa, ośmiesza po prostu. Bo najważniejsze, i to jak chciałem powiedzieć, żeby unikać śmieszności, że poseł Nitras wyznacza standardy moralne, nie wyznacza.
Stanisław Janecki.
Pan Biedroń wyznacza, kto jest diabłem, kto Stanisław nie koresponduje Janecki. Z papieżem. Przecież to jest jakaś groteska.
Nawet gdyby wiarę i religię traktować w kategoriach czysto socjologicznych Emila Durkheima, czyli tej akademickiej socjologii z początków XX wieku, to biskup Kościoła katolickiego ma obowiązek pilnować tych standardów, także ze względu na funkcję, jaką religia i wiara odgrywają
i pani
w społeczeństwie.
Elżbieta.
Kontynuując tutaj tę stylistykę, którą słyszeliśmy, ubrał się diabeł w ornat i ogonem pocwania.
Nikt tego lepiej już nie ujmie. Bardzo dziękujemy też stacjom radiowym, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Nadzieja w Łomży, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Plus w Kielcach, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i Radio Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję pani Elżbieta Królikowska-Ejwis, ksiądz Henryk Zieliński, mecenas Marek Markiewicz i Stanisław Janecki. Do zobaczenia, do usłyszenia.